No na pewno jest mi trudno stanąć tutaj na tym miejscu i przemawiać, bo lepiej jest siedzieć i słuchać. Tak jak brat Rafał już w poprzedniej godzinie mówił, że wiara jest ze słuchania. Czyli zdobywanie tej wiary, zdobywamy wiarę, zdobywamy wiedzę o tym, jak Panu Bogu służyć, jaka jest Jego wola, słuchając. A kaznodzieja Salomon mówił nawet, że kiedy idziesz do domu Bożego, zważaj na swoje kroki i nastaw się na słuchanie, bo się Panu Bogu ofiary ludzi głupich nie podobają. Żeby mieć mądrość i wiedzieć, w jaki sposób te ofiary składać, musimy słuchać. No ale takie życzenie było tutaj braterstwa, żebym też coś powiedział. Dlatego chciałbym podzielić się moimi przemyśleniami, które przygotowałem na podstawie zapisu Księgi Ezechiela, 14 rozdziału, od 12 do 20 wersetu. Temat swój nazwałem Trzej mężowie sprawiedliwi. Będą to też rozważania na temat wiary, bo wszystko, cokolwiek byśmy, jakikolwiek temat z Biblii byśmy nie poruszyli, to będzie to temat o wierze. Czy to są historie, czy jakieś nauki, które Pan Jezus wypowiadał. Wszystko przyjmujemy wiarą i wszystko poprzez wiarę w to, że posiadamy wiarę, staramy się przenieść też na nasze życie. Jest to opis proroczy. No są to opisy prorocze, zawsze są trudne, ponieważ zawierają wiele symboli, mówią o czasie. Ja nie będę może kładł podczas tego mojego wykładu nacisku na bardzo takie ścisłe tłumaczenie symboli i czasu, chociaż bardziej na naukę moralną, która wypływa z tego zapisu. Bardziej jakby chciałbym przełożyć to na nasze życie, natomiast na pewno nie da się uniknąć tłumaczenia czy podawania nauki, która jest nawet moralnej, zapisu z proroctwa, nie odnosząc się w jakiś sposób, czy nie interpretując symboli, które są tam zapisane. Może odczytamy sobie ten fragment najpierw od 12 do 20, a później jeszcze tą pozostałą część od 21 do 23. I doszło mnie słowo Pana tej treści. Synu człowieczy, jeżeli jaki kraj zgrzeszy przeciwko mnie, dopuszczając się niewierności, i ja wyciągnę swoją rękę przeciwko niemu i uszczuplę jego zapasy chleba i ześlę na niego głód, i wytracę z niego ludzi i bydło, to choćby nawet byli z nim ci trzej mężowie, Noe, Daniel i Hiob, wybawiliby przez swoją sprawiedliwość tylko swoje własne dusze, mówi Wszechmocny Pan. A jeżeli bym przepuścił dzikie zwierzęta przez ten kraj, także wyludniłbym go i stałby się pustkowiem i nikt nie wędrowałby po nim z powodu zwierząt. To choćby byli w nim ci trzej mężowie, jakom żyw, mówi Wszechmocny Pan, nie wyratowaliby ani synów, ani córek, tylko oni sami byliby wyratowani, a kraj stałby się pustkowiem. Albo jeżeli bym sprowadził miecz na ten kraj i powiedział, niechaj miecz przejdzie przez kraj i wytępiłbym w nim ludzi i bydło, to choćby byli w nim ci trzej mężowie, jakom żyw, mówi Wszechmocny Pan, nie wyratowaliby ani synów, ani córek, tylko oni sami byliby wyratowani. Albo jeżeli bym zesłał zarazę na ten kraj i wylał nań swój gniew krwi przelewie, aby wytępić w nim ludzi i bydło, to choćby byli w nim Noe, Daniel i Hiob, jakom żyw, mówi Wszechmocny Pan, nie wyratowaliby ani synów, ani córek, lecz przez swoją sprawiedliwość wybawiliby tylko swoje własne dusze. W tym fragmencie Ezechiel przekazuje nam słowo Pańskie, które zapowiada zesłanie kary na ziemię za grzech. Biblia Gdańska mówi grzech, ja tu czytam z Biblii Nowego Przekładu, natomiast Biblia Gdańska mówi, że Pan ześle karę na ziemię. Nie mówi o kraju, tylko o ziemi, czyli ogólnie nie o szczególnym jakimś kraju. Nowe tłumaczenie mówi o kraju. Pan Bóg zapowiada zesłanie w tym fragmencie kary za grzech. Wymienia cztery rodzaje kar, które dotkną ludzi i bydło. Czyli głód, dzikie zwierzęta, miecz i zarazę. Zapowiadając każdy z tych rodzajów kary, prorok wymienia trzech mężów. Noego, Daniela i Ioba, którzy wybawiliby swoje dusze dzięki swojej sprawiedliwości. Pan Bóg mówi, choćby byli pośrodku niej ci trzej mężowie, podczas zesyłania tych kar, jeżeli ci trzej mężowie byliby, oni byliby wybawieni, wybawiliby tylko swoje dusze. Jak wiemy, wtedy kiedy Ezechiel pisał te słowa tego proroctwa, wypowiadał to proroctwo, Noe i Iob już nie żyli. Daniel był współczesny Ezechielowi, był uprowadzony w tym samym czasie do niewoli babilońskiej, co Ezechiel. Być może nawet jakoś się znali. Cel, dla którego zostali wymienieni ci trzej mężowie, to wskazanie na przykład przykładu ich wiary i na ich sprawiedliwe życie. Mamy zobaczyć w tych mężach, w tym, co oni przechodzili, swoje problemy, brać z nich przykład. Ten przykład dany przez proroka Ezechiela pokazuje, że sprawiedliwość jest konieczna, aby znaleźć łaskę u Pana Boga. I to, że Pan Bóg ratuje sprawiedliwego, chroni go przed karą, w którą ześle czy zsyła na bezbożnych. Noe, Daniel i Iob żyli na przestrzeni około 2000 lat. Dotykały ich problemy związane z grzechem, związane z upadkiem człowieka. Nieposłuszeństwo Adama sprowadziło Bożą karę na ziemię i na całe potomstwo Adama. Jednak Pan Bóg mówi o tych mężach, że oni są sprawiedliwi. Czy faktycznie byli sprawiedliwi? Apostoł Paweł w liście do Rzymian 3 rozdziale 10 wersecie mówi, jak napisano, nie ma ani jednego sprawiedliwego. Jak zatem możemy spojrzeć na sprawiedliwość tych mężów? Wszyscy są grzeszni, jednak apostoł Paweł pisze w liście do Rzymian, 4 rozdziale, kiedy daje przykład wiary męża, ojca wiary, Abrahama, to zapisuje takie słowa. Bo jeśli Abraham z uczynków został usprawiedliwiony, nie ma się z czego chlubić, ma się z czego chlubić, ale nie przed Bogiem. Bo co mówi Pismo? Uwierzył Abraham Bogu i poczytane mu to zostało za sprawiedliwość. Czyli ta wiara, to, że Abraham uwierzył Panu Bogu, to zostało mu poczytane za sprawiedliwość. Od 6 jeszcze do 9. Jak i Dawid nazywa błogosławionym człowieka, któremu Bóg udziela usprawiedliwienia niezależnie od uczynków. Błogosławieni, którym odpuszczone są nieprawości i których grzechy są zakryte. Błogosławiony mąż, któremu Pan grzechu nie poczyta. Czyli Pan może nie poczytać grzechu. Taki człowiek, mimo że grzeszy, może zostać uznany za sprawiedliwego. Czy więc to błogosławieństwo odnosi się tylko do obrzezanych, czy też i do nieobrzezanych? Mówimy bowiem, wiara została poczytana Abrahamowi za sprawiedliwość. Wiara Abrahama została mu poczytana za sprawiedliwość, mimo że na pewno popełniał jakieś, miał swoje upadki, nie był człowiekiem doskonałym jak Adam. Podobna zasada działa wobec wszystkich mężów Bożych, których wiara poparta uczynkami, to znaczy ich życiem, została im poczytana za sprawiedliwość. Przykład ich życia, ich wiary i sposobów, w jaki radzili sobie w różnych sytuacjach, które napotykali, które na pewno poprzez długi czas swojego życia, bo Noe żył bardzo długo, musiał napotykać na wiele różnych problemów. Jest ten przykład dla nas nauką. Historie te nie zostały zapisane tylko w celu informacji, po to, żebyśmy przeczytali to jako kronikę jakiegoś życia i posiedli wiedzę. One są nauką dla wierzących na czas wieku Ewangelii. Zarówno to, co jest zapisywane przez proroków, czyli słowa proroc, wiele symboli, jak także mamy proroków, którzy świadczyli, pisali swoje proroctwo swoim życiem. Nie mamy zapisanych słów, ale mamy zapisane historie życia. O tym mówi apostoł Piotr, który wspomina, że ci mężowie Starego Testamentu byli na usługach Kościoła, że oni wam służyli. Czy już przytaczany werset z Hebrajczyków 12 rozdziału, pierwszy werset, kiedy jest mowa, apostoł Paweł mówi o obłoku świadków, że my mamy się patrzeć na ten obłok świadków i na pewno nie mamy się patrzeć po to tylko, żeby zdobyć jakąś informację dla informacji, tylko żeby wyciągnąć lekcję. W odczytanym fragmencie mamy zapowiedź zesłania Bożej kary na ziemię. Gdy często zastanawiamy się najczęściej nad tematem wylania gniewu Bożego na ziemię, to myślimy o czasach końca, o wielkim ucisku, dniu pańskim. Natomiast w tym przypadku nie mamy podanych szczegółów dotyczących czasu. Jest tylko pewna zasada Bożego działania. Jest grzech i jest kara za grzech, którą Pan Bóg zsyła na ziemię, na ludzi. Zastanawiając się nad tymi wymienionymi karami, możemy stwierdzić, że cztery nieszczęścia wspomniane przez Ezechiela towarzyszą człowiekowi praktycznie od momentu zgrzeszenia przez Adama, od momentu, kiedy człowiek opuścił raj. Przez ten czas były wojny, były głody, zarazy i plagi dzikich zwierząt. Pan Jezus powiedział uczniom, że nasilenie się różnego rodzaju nieszczęść i kataklizmu będzie zwiastowało zbliżanie się Królestwa Bożego. Myślę, że też obserwujemy to, co się wokół nas dzieje, wszystkie wydarzenia. Jeżeli widzimy tego typu zjawiska, to wzmacnia też naszą wiarę, że czas jest bliski, że Królestwo Boże już jest we drzwiach. Zastanówmy się w tej chwili nad tymi czterema rodzajami kary, o których wspomina prorok. Głód. Ezechiel w 14 rozdziale, 13 wersecie mówi: Synu człowieczy, jeżeli jaki kraj zgrzeszy przeciwko mnie, dopuszczając się niewierności, i ja wyciągnę swoją rękę przeciwko niemu i uszczuplę jego zapasy chleba i ześlę na niego głód i wytracę z niego ludzi i bydło. Doskonały człowiek Adam w raju miał zabezpieczone wszelkie potrzeby, które były mu niezbędne do życia. Pan Bóg otaczał go swoją opieką, dostarczał mu pożywienia, zabezpieczał mu wszystko, co mu było potrzebne. On był człowiekiem doskonałym, w doskonałych warunkach. Po zgrzeszeniu Pan Bóg przeklął ziemię, zapowiadając także problemy ze zdobywaniem pożywienia. Pamiętamy słowa wypowiedziane do Adama, że ziemia będzie ci rodzić osty i ciernie, że w pocie czoła będziesz swój chleb jadł. Czyli od tamtej pory człowiek ma problem z zabezpieczeniem swoich podstawowych potrzeb. Przez wieki jednym z głównych problemów ludzkości był i nadal jest głód. Chociaż obecnie żyjemy w czasach wielkiej obfitości i w większości świata, czy większość ludzkości w tej chwili ma dostatek chleba. Są oczywiście rejony, gdzie nadal głód panuje, ale nie dlatego, że człowiek nie byłby w stanie zapewnić ludziom pożywienia, tylko wynika to bardziej z upadłego stanu człowieka, to, że nie chce, że ma jakieś interesy w tym, czy są powody związane z człowiekiem, będące w człowieku, że ludzie jeszcze cały czas cierpią głód. Możemy jednak się zapytać, czy człowiek, który ma obfitość jedzenia i żyje w dostatku, jest szczęśliwy. Adam w raju, kiedy miał zabezpieczone wszelkie potrzeby, był szczęśliwy. Natomiast teraz człowiek ma poczucie, że wszystkie jego potrzeby zostały zaspokojone? Możemy zauważyć, że nawet w krajach, które są bardzo bogate i mają obfitość jedzenia, te potrzeby człowieka nie są zabezpieczone. Nie tylko są to potrzeby związane z posileniem własnego ciała. Można mieć obfitość jedzenia i nadal odczuwać głód, niekoniecznie z powodu braku pokarmu. Pan Jezus powiedział w Mateusza 4 rozdziale, 4 wersecie, napisano, nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. A w Rzymian 14 rozdziale, 17 wersecie apostoł Paweł mówi, albowiem Królestwo Boże to nie pokarm i napój, lecz sprawiedliwość i pokój i radość w Duchu Świętym. Czyli nie tylko pożywienie jest potrzebne człowiekowi, aby egzystował. I widzimy, że w wielu krajach, które są, no mają wielki dostatek, problemy ludzkie nie zostały rozwiązane. Człowiek nadal poszukuje szczęścia różnymi metodami. Oczywiście pomijając w to Pana Boga, ale szuka albo stara się zapomnieć o swoich problemach, sięgając po różnego rodzaju używki czy takie zastępcze środki, które mają mu ten duchowy, wewnętrzny głód zaspokoić. Życie bez Boga, brak społeczności z Panem Bogiem jest synonimem głodu. Tylko On może zaspokoić głód. Jakub w 1 rozdziale, 17 wersecie mówi, wszelki datek dobry i wszelki dar doskonały zstępuje z góry od Ojca Światłości. Wszystko to, co dobre i to, co człowiek potrzebuje, aby móc żyć, jest darem Ojca. Ofiara Pana Jezusa jest darem od Boga. On jest dla nas chlebem żywota. Dzięki wierze możemy spożywać ten chleb już w tej chwili. Ten chleb dający nam życie. Możemy odczytać sobie wersety, które bardzo dobrze znamy, bo zastanawiamy się bardzo często, kiedy jest temat pamiątki śmierci Pana Jezusa, kiedy pamiątki ostatniej wieczerzy, kiedy rozmawiamy na ten temat, czytamy często te wersety zapisane w Ewangelii Jana, 6 rozdziale 47 do 51 wersetu. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto wierzy we mnie, ma żywot wieczny. Ja jestem chlebem żywota. Ojcowie wasi jedli mannę na pustyni i poumierali. Tu natomiast jest chleb, który zstępuje z nieba, aby nie umarł ten, kto go spożywa. Ja jestem chlebem żywym, który z nieba stąpił. Jeśli kto spożywać będzie ten chleb, żyć będzie na wieki, a chleb, który ja dam, to ciało moje, które ja oddam za żywot świata. Pan Jezus jest tym chlebem i biorąc z Jego, korzystając z tego chleba przez wiarę, oczywiście spożywając ten chleb, mamy zapewnione życie, mamy zapewnione, zabezpieczony, czy swój głód możemy zaspokoić jedząc ten chleb. Ci, którzy nie przyjmują Chrystusa nie posiadają wiary w boskie obietnice, cierpią głód, łakną. To jest w 35 werset tego samego rozdziału mówi, a odpowiedział im Jezus, ja jestem chlebem żywota, kto do mnie przychodzi, nigdy łaknąć nie będzie, a kto wierzy we mnie, nigdy pragnąć nie będzie. Czyli możemy powiedzieć, że ci, którzy nie przychodzą w tej chwili do Pana Jezusa, łakną. Oni mają cały czas poczucie głodu niezaspokojone. Nasz czas miał charakteryzować się brakiem wiary, czyli problemem narastającego głodu. Myślę, że możemy wokół siebie obserwować, że ta wiara, ludzie, którzy wierzyli, narody chrześcijańskie, które były może tym przykładem, czy stanowiły jednak tą społeczność wierzących, coraz bardziej odchodzą od wiary i ta wiara zanika. A myślę, że to jest pewien znak, że ten głód jednak na świecie i ta klęska głodu narasta. Jak zgodnie ze słowami Pana Jezusa, kiedy powiedział, że gdy Syn Człowieczy przyjdzie na ziemi, czy znajdzie wiarę. Myślę, że ta wiara coraz może trudniej jest ją znaleźć. Druga kara, która jest wymieniona, to są dzikie zwierzęta. Ezechiela 14, rozdział 15, werset. A jeżeli bym przypuścił dzikie zwierzęta na ten kraj, także wyludniłbym go i stałby się pustkowiem i nikt nie wędrowałby po nim z powodu zwierząt. Kiedyś był to duży problem, dzikie zwierzęta. Teraz raczej chyba rzadko słyszymy, że dzikie zwierzęta komuś tam zagrażają. No możemy je obserwować gdzieś w jakichś ogrodach zoologicznych. Natomiast jeżeli wspomnimy historię biblijną, to mamy przykład, kiedy Izrael wypędzał narody z ziemi obiecanej. Pan Bóg powiedział do nich, że nie za szybko ich przed wami wypędzę, żeby się nie rozmnożyły dzikie zwierzęta. Czyli było to realne zagrożenie. Drugi taki przykład to jest, kiedy naród izraelski został zabrany do niewoli asyryjskiej. Wtedy zostali przywiezieni ludzie obcy na ten teren. I wtedy się w międzyczasie rozmnożyły się lwy i musieli zostać sprowadzeni kapłani, aby nauczyć tych ludzi oddawania czci Panu Bogu. Ezechiel mówi, że dzikie zwierzęta ograniczają swobodę podróżowania. Nikt nie będzie wędrował przez ten kraj. W wizji proroka Daniela potęga królestw pokazana została w dzikich zwierzętach. Początek ich stwarzania, kiedy człowiek zaczął tworzyć tego typu systemy, to było dosyć szybko, bo krótko po potopie, mamy to zapisane w Mojżeszowej, pierwszej Mojżeszowej, 10 rozdziale, 8 wersecie, kiedy jest mowa o sławnym myśliwym, kto mi przypomnie, Nimrodzie, tak, który był pierwszym, ustanowił pierwsze królestwa, czyli zaczął rządzić innymi. Zaczął sprawować władzę nad swoimi braćmi. Mamy też zapisane uprawnienia króla, które kiedy naród żydowski prosił o króla, to pamiętamy, że Pan Bóg powiedział przez proroka Samuela, jakie uprawnienia będzie miał król, że będzie mógł zabierać wasze winnice, waszych synów brać do wojska, wasze córki zabierać, waszą ziemię. Czy trzody wasze, czyli można powiedzieć, że ten system dawał bardzo duże możliwości jednostce kosztem pozostałego społeczeństwa, pozostałych ludzi. Wszystkie systemy stworzone przez grzesznego człowieka, społeczne, polityczne, ekonomiczne, ograniczają wolność i służą wąskim, uprzywilejowanym elitom. Pozostała część społeczeństw w większości podporządkowuje się temu, budując i utrzymując ten porządek, stając się jego częścią. Człowiek pragnie panować nad drugim człowiekiem od samego początku i to się nie zmieniło do teraz. Te pragnienia możemy obserwować, że jeden człowiek chce koniecznie panować nad drugim, wykorzystując go do swoich celów. Jak mamy zapisane w wizji Daniela, w proroctwie Daniela, czwarte zwierzę, które było i które, jak rozumiemy, ono nadal, ten system, który został pokazany w Rzymie, nadal funkcjonuje. Te prawa, te wszystkie, cała struktura władzy, która wtedy została ustanowiona, nadal funkcjonuje. Ono pożerało, miażdżyło, a to, co pozostało, deptało. I widzimy w historii, że nadal tak się dzieje. Kto się przeciwstawia władzy, to zostaje zniszczony, podeptany, zmiażdżony. Obecny czas szczególnie objawia dziejącą się niesprawiedliwość, rosnące dysproporcje między tymi uprzywilejowanymi a resztą społeczeństwa. Jakub mówi w 5 rozdziale, kiedy jakby taką przestrogę bogaczom daje, mówi, że zgromadziliście sobie bogactwa na dni, wielkie bogactwa w dni, które się mają, nagromadziliście skarby w dniach, które się mają ku końcowi. Czyli w ten czas końca będzie też czasem wielkich dysproporcji. I myślę, że możemy to obserwować, że tak faktycznie jest, że coraz węższa grupa społeczeństwa ma coraz większe bogactwa w swoich rękach kosztem pozostałych. Wierzący mają być pielgrzymami. Mamy wędrować, oczekując Królestwa Bożego, a nie wspierać czynie i uczestniczyć w budowaniu obecnego porządku i stawać się jego częścią. O tym mamy zapisane słowa apostoła Piotra, drugiego rozdziału, pierwszy list, drugi rozdział, od 11 do 14 wersetu. Umiłowani, napominam was, abyście jako pielgrzymi i wychodźcy wstrzymywali się od cielesnych pożądliwości, które walczą przeciwko duszy. Prowadźcie wśród pogan życie nienaganne, aby ci, którzy was obmawiają jako złoczyńców, przypatrując się bliżej dobrym uczynkom, wysławiali Boga w dzień nawiedzenia. Czyli mamy być pielgrzymami, mamy być przechodniami, a nie częścią obecnego systemu. Naszym obowiązkiem jest zastanawianie się, czy swoimi działaniami i decyzjami nie czynimy krzywdy innym ludziom, czy w jaki sposób ich nie wykorzystujemy. Ja może dam przykład taki praktyczny. Jakiś czas temu zadzwonił do mnie jakiś przedstawiciel banku, który chciał mi sprzedać tam fundusze, żebym zainwestował fundusze, które przynosiły bardzo dobrą stopę zwrotu, dużo większą niż lokata bankowa. No i początkowo się zainteresowałem, powiedziałem, że się zastanowię, po czym po pewnym czasie natknąłem się na artykuł w gazecie, który opisywał, a to była lokata, która inwestycja w żywność, czyli tam w ryż, w jakieś takie produkty. Okazało się, że w jednym z artykułów później w prasie przeczytałem, że fundusze, które wykupują czy grają na zwyżki cen żywności, powodują ogromne kryzysy i wzrost cen w biednych krajach, dla których podstawą diety jest ryż, gdzie ludzie no nie mają później takich środków, ponieważ są to w większości biedne kraje, nie mają środków, żeby sobie kupić pożywienie. I tak ten przykład pokazuje, że my czasami może nawet nieświadomie możemy się przyczynić do tego, że stajemy jakby no w jednym rzędzie z tymi, którzy wykorzystują innych ludzi. I czasami, jeżeli się nie zastanowimy nad skutkami naszych działań, może to przynieść bardzo złe efekty i możemy być przyczyną czyjejś krzywdy. Plaga to jest miecz. Miecz to jest synonim wojny. Pan Jezus powiedział w Mateusza 10 rozdziale 34 wersecie: nie mniemajcie, że przyszedłem przynieść pokój na ziemię. Nie przyszedłem przynieść pokój, ale miecz. Miecz, czyli brak pokoju. Brak pokoju zarówno w człowieku, jak i między ludźmi panuje od zgrzeszenia. A już Adam w raju, kiedy zgrzeszył, poczuł strach. Kiedy usłyszał kroki Pana Boga, poczuł strach. Czyli już wtedy skończył mu się ten pokój. Zaczęło się wewnętrzny problem z brakiem pokoju. Później wiemy, że ich potomstwo, jeden syn zabił drugiego. Od tego czasu możemy powiedzieć, że między ludźmi też pokój przestał istnieć. Wojny toczyły się nieustannie i nadal konflikty wybuchają w wielu miejscach świata. Izajasz mówi, że bezbożność jest przyczyną braku pokoju. Mamy to zapisane w Izajasza 48 rozdziale 22 wersecie, kiedy mówi: nie mają pokoju bezbożni, mówi Pan. Pomimo wielu udogodnień, błogosławieństw, które obserwujemy wokół siebie, ludzie odczuwają coraz większy niepokój. My również, i nas to dotyka, bo często mówimy, że nasze życie jest bardzo stresujące, że często, kiedy przychodzimy, przynajmniej ja mam często takie wrażenie i takie poczucie, że przychodzę na nabożeństwo i zanim się wyciszę, zwłaszcza jeżeli to jest to tygodniowe, kiedy przychodzi się bezpośrednio czasami z pracy, zanim się wyciszę, to często duża część takiego nabożeństwa upłynie, ponieważ żyjemy cały czas w napięciu, w strachu i to wszystko dotyka człowieka. Świat pędzi, człowiek próbuje za tym nadążyć, nie powoduje to wzrostu pokoju. Jednak ci, którzy są uczniami Chrystusa, powinni posiadać ten prawdziwy pokój. Powinniśmy o niego zabiegać i się starać. Pan Jezus powiedział do swoich uczniów: pokój zostawiam wam, mój pokój daję wam, nie jak świat daje, ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze i niech się nie lęka. W chwilach trwogi często mi na myśl przychodzą słowa apostoła Pawła, kiedy mam jakiś problem. Jeżeli Bóg jest za nami, któż jest przeciwko nam? Myślę, że powinniśmy o tym pamiętać i to akurat mnie przynajmniej bardzo uspokaja, te słowa. Pokój mamy dzięki wierze. Dzięki temu, że jesteśmy tu tylko przechodniami, że naszym celem jest przyszłość, że te rzeczy, które aktualnie są na świecie, które nas dotykają, nie powinny stanowić całego sensu naszego życia. W Hebrajczyków w 4 rozdziale, 3 wersecie są słowa apostoła Pawła. Albowiem do odpocznienia wchodzimy my, którzy uwierzyliśmy. Czyli pokój jest dzięki wierze, dzięki temu, że wierzymy i trzymamy się staramy się dowiadywać ze Słowa Bożego i trzymać od tych obietnic Bożych. Niepokój, jeżeli jest w nas, to znaczy, że jakoś tą wiarę tracimy, że jest to, co powinno być dla nas najważniejsze, jakoś się od nas oddala. Kolejny, ostatni, 4 rodzaj kary to jest zaraza, mur. W historii człowieka szybko rozprzestrzeniające się choroby wielokrotnie dziesiątkowały ludzkość, obejmując swym zasięgiem wielkie obszary ziemi. Zarazić się ma 2 znaczenia według słownika. Przejąć od kogoś chorobę lub przejąć od kogoś cechę, pomysł lub ideę. Czyli jest to albo choroba, albo pewna idea. Takie jest nawet takie słownikowe tłumaczenie. Różnego rodzaju ludzkie idee bardzo szybko rozprzestrzeniały się, znajdując rzesze zwolenników. Często miały w swych założeniach szczęście, pokój i sprawiedliwość dla ludzi. Próby zaprowadzenia sprawiedliwości przez grzesznego człowieka bez Boga z góry były skazane na porażkę i zamiast dać szczęście doprowadziły do ogromnych tragedii, do śmierci milionów ludzi. Tutaj w tym fragmencie odczytanym prorok łączy zarazę z przelewem krwi, czyli że przyjdzie zaraza i tą ziemię ukaże w krwi przelewie, czyli myślę, że to akurat dla mnie pasuje właśnie z tymi różnymi ideami, które człowiek wprowadzał, a które jednak doprowadzały zamiast do szczęścia, to do wielkich tragedii i śmierci milionów ludzi. Obecny czas daje nieograniczone możliwości kontaktu między ludźmi za pomocą różnego rodzaju mediów. Pokazuje, jak łatwo i szybko mogą rozprzestrzeniać się różne informacje, idee lub mody. Nie myślmy, że jesteśmy bezpieczni i że nic nam z tej strony nie zagraża. Dosyć ostatnio takie popularne między braćmi są idee właśnie zdrowego żywienia, cudownych diet, alternatywnych sposobów leczenia się. One, nie wiem, tak przynajmniej mam wrażenie, że zyskują popularność. Myślę, że mogą to być nawet rzeczy właściwe, jeżeli one pomagają nam, nie wiem, zachować jakieś zdrowie. Natomiast jest to niebezpieczne, jeżeli czynimy z tego jakąś religię i stajemy się wyznawcami pewnej idei, którą może stawiamy obok czy na równi z Panem Bogiem. W 5 Mojżeszowej, 11 rozdziale, 16 wersecie jest takie przestrzeżenie. Strzeżcie się, aby wasze serce nie dało się zwieść i abyście nie odstąpili, nie służyli Bogom innym i nie oddawali im pokłonu. Izraelici często służyli Panu Bogu, ale jednocześnie służyli innym Bogom. To nie znaczy, że oni odrzucali Pana Boga i przyjmowali Baala. Baala czcili Pana Boga. Mieli tu świątynki i tu świątynie. Myślę, że to się Panu Bogu na pewno nie podoba i wiemy, że w historii bardzo często karał za to. Czego możemy nauczyć się z przykładu wymienionych przez Ezechiela 3 mężów? Na pewno nie mamy czasu, żeby omówić szczegółowo historię, bo to musielibyśmy ileś wykładów na każdego z tych mężów wymienionych przeznaczyć. Ja chciałbym się tylko tak pokrótce, w bardzo wielkim skrócie przyjrzeć sytuacji, w jakiej żyli i z jakimi problemami musieli sobie dawać radę. Jak już zauważyliśmy, zostali nazwani sprawiedliwymi dzięki swej wierze. jak już było odczytywane, że bez wiary zaś nie można podobać się Bogu. Tu mamy świadectwo, że oni się Panu Bogu podobali. Gdyby mężowie ci żyli w wieku Ewangelii, na pewno staliby się członkami Kościoła, ponieważ mieli tak wielką wiarę. Apostoł Piotr mówi, że zbawienia tego poszukiwali i wywiadywali się o nie prorocy, którzy prorokowali o przeznaczonej dla was łasce, natomiast nie był jeszcze czas, bo Chrystus dopiero przyszedł po tym, jak oni odeszli. Ich służba Bogu, duch ofiary, jaki w nich był, duch cierpienia i cierpienia, które ich spotykały za sprawiedliwe i bogobojne życie, były znakiem dla Chrystusa i jego naśladowców, bo mamy powiedziane, że oni się starali wybadać, na który albo na jaki czas wskazywał działający w nich duch Chrystusowy, który przepowiadał cierpienia mające przyjść na Chrystusa. Czyli ten duch, który był w nich, przepowiadał cierpienia, które miały przyjść na Chrystusa. Oni cierpieli, służyli Panu Bogu i cierpieli, ponosili cierpienia i zostali przez Pana Boga uznani za sprawiedliwych. To oznaczało, że Chrystus też będzie cierpieć, że wszyscy wierzący będą również ponosić cierpienia. Ale później ma też przepowiadali mające nastać uwielbienie. Czy ich życie było łatwiejsze niż nasze? Myślę, że było dużo trudniejsze. Poszukiwali, dowiadywali się, często zmagali się ze swoimi problemami samotnie, jak chociażby Eliasz. My mamy wszystko podane przez Chrystusa, przez apostołów. Mamy braci, którzy nas wspierają. Problemem było funkcjonowanie w grzesznym otoczeniu, radzeniu sobie z własnymi słabościami, pragnieniami, myślami. O Eliaszu apostoł Jakub mówi w 5 rozdziale, 17 wersecie. Eliasz był człowiek tymże biedą poddany jako i my. Czyli miał takie same problemy jak i my. Te same biedy. Nie był jakimś wyjątkowym człowiekiem, różnym. Miał takie podobne problemy i podobne słabości. Dlaczego właśnie ci trzej mężowie zostali wymienieni przez Ezechiela? Ich doświadczenia były różne i dlatego są przykładem, jak powinniśmy sobie radzić w podobnych sytuacjach. Często mówimy, oczywiście na podstawie Biblii, że mamy jakich wrogów? Może tak, że mamy trzech wrogów, chociaż takiego wersetu nie mamy. Świat, ciało i szatan, z którymi toczymy walkę przez całe życie. Z takimi samymi problemami musieli zmagać się Noe, Daniel i Job. I ponieważ swoją walkę wygrali, stanowią dla nas wzór. Walkę z tymi wrogami możemy zobaczyć w życiu tych trzech mężów. Noe. W 6 rozdziale 1 Mojżeszowej mamy opis sytuacji, jaka panowała w czasach Noego. Aniołowie, którzy byli podporządkowani szatanowi, byli główną przyczyną grzechu i upadku rodzaju ludzkiego. O tym apostoł Paweł mówi w liście do Hebrajczyków w 2 rozdziale, 5 wersecie, że aniołom był poddany ten pierwszy świat. Potomstwem aniołów i córek ludzkich byli olbrzymowie, o których jest powiedziane, że to są mocarze, którzy z dawien dawna byli sławni. Stworzona została nowa, potężna rasa, która z pewnością miała silny wpływ na ludzi. Pan Jezus dodatkowo charakteryzuje czasy Noego, porównując je z czasem swojego przyjścia. Mateusza 24 rozdziale 37 do 39 wersetu mówimy: albowiem jak było za dni Noego, takie będzie przyjście Syna Człowieczego. Tak jak w dniach owych przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali, aż do tego dnia, gdy Noe wszedł do arki i nie spostrzegli się i nastał potop i zmiótł wszystkich, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Czyli w tamtych czasach był dobrobyt wielki. Jedli, pili, żenili się. Był beztroski spokój, ponieważ oni nie spodziewali się, że przyjdzie potop. Dodatkowo panowało wielkie zepsucie, co było przyczyną Bożej decyzji o zniszczeniu tej cywilizacji. Pierwsza Mojżeszowa, 6 rozdział od 11 do 13 wersetu mówi: Ale ziemia była skażona w oczach Boga i pełna nieprawości. I spojrzał Bóg na ziemię, a oto była skażona, gdyż wszelkie ciało skaziło drogę swoją na ziemi. Rzekł tedy Bóg do Noego: położę kres wszelkiemu ciału, bo przez nie ziemia pełna jest nieprawości, zniszczę je wraz z ziemią. W takich zewnętrznych warunkach Noe chodził z Bogiem i dlatego znalazł łaskę u Boga. A Pan Bóg, jak wiemy, przygotował dla niego ratunek, wyratował go, nakazał zbudować arkę. Wyobraźmy sobie, jakiej wiary trzeba, aby nie poddać się nurtowi, w którym porwana była cała ludzkość, która była też wspierana przez te duchowe moce, które były przez potomstwo, które powstało właśnie z aniołów. Do potopu, jak mamy zapisane, Noe żył 600 lat, 500 lat do momentu, kiedy, jak mamy napisane, zrodził swoich synów, no i później jeszcze żył 600 lat. My czasami przez 20 czy kilkadziesiąt lat tutaj potrafimy narobić dużo takich nieodwracalnych głupstw, za które później żałujemy, a które no, stanowią dla nas problem. Natomiast Noe musiał wytrwać w tym złym świecie, pod tym złym wpływem, aż tak długi czas. Noe się temu nie poddał, temu dążeniu i szedł pod prąd. Był osamotniony. Przy nim byli tylko najbliżsi, dla których był on kaznodzieją sprawiedliwości, o czym mówi apostoł Piotr w drugim liście, drugim rozdziale, a piątym wersecie. Swoją wiarę okazał, budując arkę. Mamy napisane, że pełen bojaźni zbudował arkę. To jest w Hebrajczyków 11 rozdział, a 7 werset. Uczciwości wyświadczając, mówi Biblia Gdańska. Co znaczy, że był rozsądnym, ostrożnym, a ponieważ wierzył Panu Bogu, wierzył Mu bezgranicznie, rozsądek mu mówił, że ma postępować zgodnie z tym, co Pan Bóg nakazuje. Czyli postąpił zgodnie z wiarą, ponieważ dla niego wiara też była pewnością tego, czego oczekiwał. Tak jak powinno być i dla nas. Apostoł Piotr w pierwszym liście mówi do braci, wspominając Arkę Noego, że ona jest obrazem chrztu, który teraz i was zbawia. Arka przedstawia Chrystusa, a ośmioro ocalonych w arce z wód potopu to zbawieni w Chrystusie, przeniesieni z jednego świata do drugiego. Możliwość ratunku, którą otrzymaliśmy od Boga, jest na wzór tej, jaką otrzymał Noe. Dzisiaj myślę, że też będą, ponieważ jest przewidziany czas, i też będą chętni, żeby wejść do tej arki, ponieważ jest jeszcze na to czas, i być przeniesiony do tego przyszłego Królestwa Bożego. Skoncentrowanie swojej uwagi na jednym celu i podporządkowanie wszystkich innych spraw tej najważniejszej było właśnie to tym, co czynił Noe. On budował arkę. Noe otrzymał też dokładny plan budowy arki, tak jak my mamy dokładne instrukcje i możemy poznać wolę Bożą, w jaki sposób mamy Mu służyć, podane w Piśmie Świętym. Zwracanie uwagi na swoje życie jest też kazaniem dla innych, naszych rodzin, braci i ludzi. Jeżeli życie nie potwierdza słów, czy nie potwierdza naszej wiary, to słowa będą daremne. W przykładzie Noego, jego przykład życia na pewno spowodował, że jego rodzina, najbliżsi zostali uratowani. Takie postępowanie w złym otoczeniu, które na nas oddziałuje, ponieważ szatan krąży jako lew ryczący, szukając kogo by pożar, pomoże na pewno nam odnieść zwycięstwo. Mamy o tym zapewnienie, że mamy wszelką pomoc od Boga, aby ujść, jeżeli oczywiście będziemy wiernie stali przy Bogu. Kolejny Daniel, tak jak już wspomniałem, Ezechiel żył w tym samym czasie. Być może nawet się mogli spotkać, bo Ezechiel wspomina Daniela jeszcze raz w 28 rozdziale, a 3 wersecie. Daniel pochodził z arystokracji judejskiej. Został w bardzo młodym wieku uprowadzony do niewoli babilońskiej przez króla Nabuchodonozora. Pomimo przesiedlenia do bardzo odległego kraju, to odległość około 2000 kilometrów, to jest na tamten czas ogromny dystans, oddalenie od świątyni, Jerozolimy, zmiana imienia, ponieważ zostało mu imię zmienione na Baltazar, nie stracił swej tożsamości i przywiązania do obietnic Bożych. Starał się nadal przestrzegać przepisów zakonu, na przykład tej dotyczącej czystości, zachowania czystości potraw. Mamy to zapisane też, że prosił sługę, aby pozwolił mu jadać i jarzyny, i wodę, zamiast spożywać pożywienia ze stołu króla. Dzięki swej mądrości otrzymał bardzo wysokie stanowisko w Królestwie Babilońskim. Później również miał je w Królestwie Medoperskim. Jednak wielkie powodzenie i ta oszałamiająca kariera nie zmieniła Daniela. Nie przewróciła mu w głowie. Pozostał wierny Bogu i przez ten czas nie przestał interesować się obietnicami, które dotyczyły jego narodu. O jego sprawiedliwości świadczą słowa przeciwników Daniela, kiedy mówili: nie znajdziemy u tego Daniela żadnego pozoru do skargi, chyba że znajdziemy przeciwko niemu coś na punkcie jego religii. Dopiero spisek sprowadził niebezpieczeństwo na Daniela, ale jak pamiętamy, został z tego wyratowany. Możemy się postawić w sytuacji Daniela, który był jednym z trzech największych, najważniejszych urzędników po królu w całym królestwie, w stolicy najpotężniejszego imperium w tamtym czasie, czyli to była Babilon, był stolicą ówczesnego świata, i który modli się i prosi Pana Boga o to, żeby wrócić do ziemi swoich ojców, do ziemi, która była wtedy spustoszona, gdzie świątynia była zniszczona i gdzie no, naród został z niej wypędzony. Czy my byśmy postąpili tak samo jak Daniel, który był u szczytu jakby powodzenia tego ziemskiego, czy byśmy w ten sposób postępowali? Daniel jest dla nas przykładem, jak powinniśmy postępować w sytuacji ziemskiego powodzenia. Obecny czas daje nam duże możliwości podróżowania, zmiany miejsca zamieszkania, zmiany środowiska, jakiej nigdy wcześniej nie mieliśmy. Często młodzi bracia wyjeżdżają za pracą, szukając pracy, czy szukając jakby innych możliwości, udają się do odległych zakątków świata. Jak zachowujemy się w środowisku, w którym nikt nas nie zna? Może się zdarzyć, że Pan Bóg nam pobłogosławi i odniesiemy również taki ziemski sukces, że otrzymamy powodzenie. Musimy uważać i brać przykład z Daniela, aby nie działo się to na zasadzie kompromisów, że będziemy ustępować i zapierać się tego, w co wierzymy. Mamy, jak apostoł Jan mówi, nie miłować świata ani jego powabów, bo to wszystko przemija. Świat przemija ze swoją pożądliwością. Natomiast Pan Bóg i to, co On daje nam, trwa wiecznie. Pamiętajmy też o słowach naszego Pana, że kto by się nie zaparł przed ludźmi, ja się zaprę go przed Ojcem, który jest w niebie. Daniel nie zaparł się swojej wiary, nawet w obliczu grożącej mu śmierci. Kolejny Hiob, człowiek, no znamy historię, ja tylko bardzo skrótowo przypomnę, człowiek bardzo bogaty, nazwany nienagannym, prawy, bogobojny, stroniącym od złego. Dodatkowo troszczył się o swoje dzieci. Kiedy oni ucztowały dzieci, on składał po ich ucztach ofiary, tak aby przeprosić Pana Boga za ewentualne ich przestępstwa. Pan Bóg zezwolił, aby przyszły na Hioba doświadczenia. Stracił cały dobytek, stracił swoje dzieci, następnie stracił zdrowie. Stracił też wsparcie w swojej żonie. W tym wszystkim, jak mamy zapisane, Hiob nie złorzeczył Panu Bogu, pomimo że był do tego namawiany przez swoją żonę, aby to uczynić. Mamy powiedziane, że w tym wszystkim Hiob nie zgrzeszył swymi ustami. Przyjaciele, którzy przyszli pocieszyć Joba, doszukiwali się w tym, co na niego przyszło, jego winy. Zamiast pocieszać, oskarżali, dopatrując się, że te nieszczęścia, które na niego przyszły, było, no, że on zawinił. I Job oczekiwał błogosławień za swoje sprawiedliwe życie. Nie rozumiał, dlaczego przyszły na niego te wszystkie nieszczęścia. Dlaczego Pan Bóg tak postępuje? Jego umysł i ciało buntowały się przeciwko temu. Jednak ostatecznie poddał się on woli Bożej, wierząc, że to, co Pan czyni, nie jest bez celu. Że Pan Bóg, chociaż może nie do końca Job rozumiał działanie i postępowanie Pana Boga, ale wierzył, że to nie jest bezcelowe. Naturalne dla człowieka jest oczekiwanie błogosławieństw i powodzenia w życiu, a zwłaszcza jeżeli służymy Bogu i staramy się żyć sprawiedliwie. Jakub w 5 rozdziale, a 11 wersecie mówi... 5 rozdział, 11 werset mówi na temat Joba. Oto za błogosławionych uważamy tych, którzy wytrwali. Słyszeliście o wytrwałości Joba i oglądaliście zakończenie, które zgotował Pan, bo wielce litościwy i miłosierny jest Pan. Było to, jest mowa o wielkiej wytrwałości, cierpliwości Joba. Jest tu słowo hypomone, wytrzymywanie czy cierpliwe znoszenie. Bardzo trudno jest właśnie tak cierpliwie znosić trudy, które przychodzą na człowieka i zachować wiarę. Dla mnie Job to bardzo wielki przykład takiego cierpliwego znoszenia, wytrwałego znoszenia różnych trudności, zachowania się w takich trudnych sytuacjach. Zastanawiam się, czy mógłbym tak jak Job powiedzieć wtedy, kiedy stracił dzieci, swoich najbliższych, powiedzieć, że Pan dał, Pan wziął, niech będzie imię Jego błogosławione. Myślę, że to jest ogromny przykład wiary, który pokazany jest w Jobie. My możemy również obserwować braci, którzy przychodzą różne doświadczenia, śmierć bliskich, choroby, niepowodzenia, niezrozumienie. Czasem wiele nieszczęść spada jednocześnie. Często mówimy, że ci, którzy są mocniejsi w wierze, otrzymują często więcej doświadczeń. To o tym też mówi apostoł Paweł. Nauka Nowego Testamentu mówi nam, że wszystkie spotykające nas doświadczenia służą budowie charakteru i wypróbowaniu wiary. I przyniosą one w przyszłości wielkie błogosławieństwa, ponieważ tak jak jest powiedziane, że ten chwilowy ucisk, który na nas przychodzi, przynosi nam przeobfitą, wiekuistą chwałę. Jednak nasze ciało się przeciwko temu buntuje i potrzeba nam wielkiej wiary do tego, aby to wszystko wytrwać. Te historie uczą nas, jak radzić sobie ze złym wpływem wywieranym na nasze umysły, pokusami, jakie roztacza świat i własnym ciałem, które często buntuje się przeciwko temu, co na nas przychodzi. Biorąc przykład z Noego, Daniela i Joba, możemy ich problemy przenieść na nasze życie i brać przykład, jak powinniśmy się zachować w takich sytuacjach. Ezechiel mówi, że to choćby byli w nim trzej mężowie, nie wyratowaliby ani synów, ani córek, tylko oni sami byliby wyratowani. Ezechiel mówi o osobistej naszej odpowiedzialności przed Panem Bogiem. Pan Bóg nie sądzi nas grupowo. To, że jesteśmy tutaj w społeczności, bardzo nam pomaga, ponieważ się budujemy, podnosimy się duchowo, widzimy jedni drugich, możemy wymieniać się swoimi doświadczeniami, ale każdy z nas osobiście jest odpowiedzialny za swoje czyny przed Panem Bogiem. To, że jesteśmy w tej czy innej społeczności, że jesteśmy badaczami, nie gwarantuje nam zbawienia. Oczywiście jestem tutaj, bo te nauki, które są tu przyjmowane, przyjęte i którymi się karmimy, mnie przekonują i uznałem, że jest to najbliższe temu, czego Pan Bóg oczekuje, że właśnie takie tłumaczenie Pana Boga, i jego planu jest najbliższe mojemu sercu, mojemu przekonaniu. Gdybym stwierdził, że jakieś ugrupowanie jest bliżej prawdy, myślę, powinienem tam pójść. Mam za to osobistą odpowiedzialność przed Panem Bogiem, aby szukać Jego. Natomiast przykład Noego pokazuje, że miał wpływ na swoją rodzinę. Dlatego naszym zadaniem jest, za przykładem mężów Bożych, starać się wywierać pozytywny wpływ na nasze otoczenie, by pomagać innym w osiągnięciu zbawienia. Może jeszcze na sam koniec, chociaż czas już chyba się skończył, ale przeczytamy ten ostatni fragment z księgi Ezechiela od 21 do końca. Czternasty rozdział od 21 do 23. Gdyż tak mówi Wszechmocny Pan, choćbym nawet zesłał na Jeruzalem moich czterech nieszczęsnych sędziów, miecz, głód, dzikie zwierzęta i zarazę, aby wytępić z niego ludzi i bydło, oto jednak pozostanie w nim grono wyratowanych, którzy wyprowadzą synów i córki. A gdy oni wyjdą tutaj do was i wy zobaczycie ich postępowanie i ich czyny, będziecie się cieszyć z nieszczęścia, które zesłałem na Jeruzalem, po tym wszystkim, co na nie sprowadziłem. I będą was pocieszać, gdy zobaczycie ich postępowanie i ich czyny i poznacie, że niedaremnie uczyniłem to wszystko, co w nim uczyniłem, mówi Wszechmocny Pan. Jeruzalem to symbol społeczności wierzących. Wiarą żyjemy już w Królestwie Bożym, które zobrazowane jest w objawienia w Jeruzalem wstępującym z nieba, którego kamieniem węgielnym jest Chrystus, a filarami 12 apostołów. My pragnieniami żyjemy już w tej chwili w tym Jeruzalem i społeczność braterska jest takim otaczającym nas murem, jak Jeruzalem było otoczone murami, gdzie czujemy się bezpieczniej. Będąc na takiej konwencji, myślę, że czujemy się zabezpieczeni przed wpływem tych wszystkich plag, które są sprowadzane, niepokoju, wojny, różnego rodzaju zarazy dzikich zwierząt czy miecza. Czujemy się tutaj bezpiecznie. Jednak póki żyjemy na ziemi, w naszych ciałach napotykamy te same problemy, ponieważ nie przebywamy tu przez cały czas. Wracamy do swoich domów, do pracy. Mamy styczność z różnymi ludźmi. Przebywanie za murami miasta to bezpieczne miejsce, kiedy jesteśmy pod osłoną Najwyższego, tak jak będąc w zborach czy biorąc udział w społecznościach. Myślę, że wyratowani to wszyscy, którzy otrzymają tą nagrodę chwały za swoją wierność, duchową naturę, o którą się staramy. Teraz możemy powiedzieć, że tymi wyratowanymi na pewno jest nasz Pan i 12 apostołów, bo ich mamy imiennie wymienionych. Nie wiemy, kto będzie. My staramy się o to, aby być też w gronie tych wyratowanych. Natomiast wiemy, że będzie ich 144 tysiące, będzie też wielkie grono. To grono wyratowanych, którzy wyjdą i uratują swoich synów i córki. Teraz i ostatni werset, który mówi, że i będą was pocieszać, gdy zobaczycie ich postępowanie, ich czyny i poznacie, że niedaremnie uczyniłem to wszystko, co w nim uczyniłem, to myślę, że jest mowa o przyszłym dziele Kościoła, który będzie służył całej ludzkości swoją pomocą. I przykład wiary członków Kościoła, którzy będą w przyszłości pomagać całej ludzkości w dochodzeniu do doskonałości, będzie wykorzystywany w tym dziele. I dlatego na zakończenie życzę sobie i braterstwu, abyśmy dochowali tej wierności, abyśmy zostali w wierze do końca, by nasze życie mogło być sprawiedliwe, uznane przez Pana Boga za sprawiedliwe i abyśmy mogli w przyszłości w tym dziele, które Pan Bóg przeznaczył dla wiernych, uczestniczyć. Na tym kończę. Dziękuję.